Jest w kręgach chrześcijańskich na całym świecie znany program zwany adopcją na odległość. Chodzi o dzieci afrykańskie, które poszczególne zbory albo pojedynczy chrześcijanie na całym świecie mogą zaadoptować bez osobistego kontaktu z nimi w ten sposób, że na to dziecko zaczynają wpłacać jakąś kwotę pieniędzy i dzięki temu to dziecko jest leczone, edukowane, staje na nogi, chociaż było sierotą, chociaż nie miało żadnych perspektyw na przyszłość. I spróbuję sobie wyobrazić, jak z upływem miesięcy i lat zaczyna nawiązywać się jakaś relacja między tymi, którzy na to dziecko łożą, a tym dzieckiem, które dzięki nim może stawać na nogi, może wyrastać, może stawać się dojrzałym człowiekiem. Ale to może trudno byłoby nam sobie wyobrazić, bo Afryka jest odległa. Lecz możemy sobie wyobrazić sytuację w kraju, że oto dowiadujemy się, że gdzieś w zapadłej wiosce jest jakieś śmiertelnie chore dziecko, sierota, bez żadnych perspektyw, nikt się nim nie interesuje i coś w naszym sercu budzi się w stosunku do tego dziecka, że postanawiamy się nim zająć. Nie możemy do tego dziecka pojechać, nawiązać z nim od razu osobisty kontakt, ponieważ ono jest nieprzytomne i jakieś tam umierające, ale możemy uruchomić pewne mechanizmy, jeśli zwłaszcza mamy jakoś więcej możliwości, żeby zająć się tym dzieckiem. No i powodujemy, że dziecko zostaje przewiezione do dobrego szpitala, który ma zakontraktowane z FSZ-em, czy tam z czym, odpowiednie usługi. No i dziecko zostaje odratowane. Następnie dzięki naszym zabiegom, naszemu zainteresowaniu dostaje dach nad głową, tak zwany wikt i opierunek. No i idzie do szkoły, a my cały czas monitorujemy, co się z tym dzieckiem dzieje. Dowiadujemy się, sprawdzamy i ono rośnie, wyrasta, zakłada rodzinę, a my cały czas nasłuchujemy. No i się wreszcie dowiadujemy, że doszło do jakiegoś stanowiska, to już jest naprawdę dojrzały, w pełni obywatel. Co dzieje się w sercu naszym w stosunku do tego człowieka, powiedzmy mężczyzny, którego wyratowaliśmy ze śmierci? Jak bardzo chcielibyśmy, żeby któregoś dnia ten dzisiaj już usytuowany dobrze mężczyzna zaprosił nas do swojego domu i powiedział: przyjedź, chodź, zobacz, jak mieszkam. I wyraził w jakiś sposób radość z tego, co go spotkało. Potrafimy to sobie wyobrazić? Jak bardzo by nam zależało w takiej sytuacji na tym, żeby ten, komu poświęciliśmy kawał czasu, serca, emocji i tak dalej, żeby nas zaprosił do siebie. Chciałbym dzisiaj razem z wami porozmawiać o roli Ducha Świętego w naszym życiu. O Duchu Świętym sporo wiemy, ale dobrze jest, żebyśmy od czasu do czasu zbierali nasze myśli tu w naszym zborze. Jak zauważyliście, ten temat jakoś się ostatnio przewija. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali. Zacznijmy od tego, jaką rolę pełni Duch Święty w naszym życiu. Nie chciałbym niczego doczytywać do Pisma Świętego, czegoś, czego w nim nie ma, ale chciałbym, żebyśmy na podstawie Pisma Świętego spojrzeli przez chwilę na to, co jest jawnie objawione, co czyni Duch Święty w życiu człowieka. Po pierwsze, w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 5 wersecie czytamy: odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszy się, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Co nam mówi tutaj to Słowo Boże? Że człowiek do nowego życia rodzi się z Ducha Świętego. Czyli inaczej, że to Duch Święty powoduje, że to Duch Święty doprowadza, że to Duch Święty powoduje to poczęcie duchowe w nas, że się rodzimy do duchowego życia. Jak Jezus narodził się poczęty z Ducha Świętego, tak każdy naturalnie urodzony człowiek na tym świecie, jeśli chce żyć wiecznie, potrzebuje się narodzić z Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może począć w nas to nowe życie. I On to robi. On daje nam, On powoduje w nas to nowe życie. Zapoczątkowuje to nowe życie. On nas przecież przekonuje o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. W ogóle nie zaczęlibyśmy szukać Boga, gdyby nie to, że On w nas te myśli zapali, że w którymś momencie życia w nas coś się takiego rodzi. Ci, którzy byli na czasach, pamiętają opowieść tej siostry, która przez wiele lat była daleko od Boga, wychowana w ewangelicznej rodzinie, ale jakby zajmowała się sportem olimpijskim, jeździła po olimpiadach, zdobywała tytuły, jakby przez jakiś czas była daleko, ale gdy miała 30 lat, zaczęły się jej przypominać lekcje szkółki niedzielnej, zaczęła sobie przypominać o Chrystusie. Duch Święty przyszedł do niej, zaczął ją przekonywać o potrzebie upamiętania, nawrócenia się. I dzisiaj jest chrześcijanką, jej mąż, olimpijczyk, obok niego taki 2 metry 10 centymetrów, też wierzy w Pana Jezusa. Piękne rzeczy się wydarzyły w ich życiu, dlatego że właśnie Duch Święty zapoczątkował, dał jej życie, zaszczepił w niej to. Właśnie to robi Duch Święty. Po drugie, Rzymian 5:5 czytamy: a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Miłować innych ludzi, miłować całe swoje otoczenie, to nie jest wcale taka prosta sprawa, no nie? A miłować tych, którzy nas miłują, miłować żonę, która uśmiecha się do ciebie, od rana nadskakuje, czy ci herbatkę zrobi, czy może co innego, być może coś zimnego się napił, bo tak gorąco jest, a czy ci koszulkę zmienić, a czy to, czy tamto. Taką żonę miłować to nie jest wcale tak trudno. Ale jak ci wstanie taka kobieta lewą nogą z łóżka? Jak warknie, jak syknie, to już nie tak łatwo jest miłować, że nie? I oczywiście vice versa. Prędzej z facetami może nawet tak jest. Miłować w pracy tych, którzy ci wychodzą naprzeciw, którzy ci nie przeszkadzają w pracy, którzy nie żądają od ciebie rzeczy niestworzonych, to nie jest wcale trudno. Ale jak presję na ciebie wywierają, a czepiają się, a mają pretensje, a i tak dalej. I normalnie człowiek, tak jak zwykli poganie, miłują wtedy, kiedy nas miłują, a jak nas nie miłują, to nie uważają. Natomiast Pismo Święte mówi, że z człowiekiem wierzącym dzieje się coś niezwykłego. W jaki sposób się to dzieje? Za sprawą Ducha Świętego miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Miłość agape, miłość niebezwarunkowa, miłość, która nie czeka, że ktoś zrobi pierwszy krok. Taką miłość Bóg rozlewa w naszych sercach. Przez Ducha Świętego podkreślamy. Więc może jak czasem cię nerw bierze i nie potrafisz zapanować nad swoimi emocjami, to nie tyle trzeba starać się zmienić tych ludzi wokół siebie, albo ich zostawić po prostu, bo się nie da już dalej z nimi żyć, tylko należy się zastanowić, czy ja jestem pełny Ducha Świętego dzisiaj. Bo Bóg przez Ducha Świętego rozlał w naszych sercach miłość, że stajemy się ludźmi zupełnie innymi niż ten świat. Dalej. Drugi list do Tesaloniczan, 2:13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca,
i przez wiarę w prawdę.
Co tutaj dowiadujemy się ze Słowa Bożego?
Że Duch Święty nas uświęca.
Jak można w tym świecie, gdzie się nie odwrócisz, gdzie presja, gdzie nasze zmysły są bombardowane bez przerwy rozmaitymi pokusami, rozmaitymi złymi emocjami i tak dalej, jak można prowadzić uświęcone życie? Jak można nie tylko, że się nie staczać coraz niżej, nie tylko zachować poziom, status quo od lat, ale uświęcać swoje życie, stawać się coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa? Jak można?
Przez Ducha Świętego, tu jest powiedziane, który nas uświęca.
To On sprawia, jeżeli trwamy w społeczności z Nim, to właśnie ten proces uświęcenia postępuje, a Pismo mówi, że Bóg nas powołał nie do nieczystości, ale do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. W 1 Piotra 1:1 i 2 jest napisane: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitinii i Gdańska, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha, oddzielonych, takich, którzy się stają jak Jezus w życiu. Więc Duch uświęca nas. Po czwarte, Duch Święty pozwala nam ustrzec się też zbłądzenia, pójście w jakimś fałszywym kierunku. 2 Tymoteusza 1:13. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Więc apostoł Paweł głosił Ewangelię Tymoteuszowi i on otrzymał właściwy kierunek, otrzymał jakby właściwe wskazówki, w którą stronę ma podążać, czego ma się trzymać. Ale jak można w tym świecie się utrzymać, kiedy i z tej, i z tamtej strony próbują nas różną czymś zachwycić nowym? No to ci taką płytkę DVD czy CD podadzą, to ci taką książeczkę kolorową cisną, to tutaj nawet złoty tytuł jest, że to jest tak, będzie wspaniale. Różne rzeczy, a to ci tam wyślą e-maila z kilkoma linkami, że możesz tam bardzo ciekawe rzeczy zobaczyć albo posłuchać i tak, albo ci zaproszą na konferencję sponsorowaną, przyślą i cię, a nawet zawiozą cię i różne rzeczy, żeby jakoś tak zafascynować czymś nowym. Jak można trzymać się drogi obranej, drogi Ewangelii, która została nam objawiona w nauce apostołów i proroków? Słowo Boże mówi, że tego, co ci powierzono, czego się nauczyłeś, co usłyszałeś, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Więc Duch Święty pozwala nam ustrzec się zwiedzenia. Po piąte, Duch Święty też nas odnawia i ożywia. No bo jest tak w życiu, że ulegamy, jak przyjdzie takich z 5 dni powyżej 30 Celsjusza, jak przyjdzie pustynia duchowa, nie można posłuchać jakiegoś budującego kazania, tylko swój pastor coś mówi. Ja wiem, co on mówi. Zawsze to samo mówi. Jak jakoś tak taki sezon ogórkowy nas ogarnie, niewiele już się chce, niewiele można, niewiele z kim można co zrobić. O, to wtedy przychodzi taki czas duchowego znużenia, osłabienia. Znamy to uczucie, no nie? 3 rozdział listu Tytusa, 4 werset. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez skąpie odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Spowiedziane, że na wierzących Bóg wylał obficie Ducha Świętego i ten Duch Święty nas odnawia. Co jest w tym słowie odnowienie? Co jest? To znaczy, że coś było, uległo zastarzeniu, jakiemuś tam przytłoczeniu, jakiemuś osłabieniu i zostaje na nowo ożywione, zostaje odnowione, nawet właśnie ożywione, bo Rzymian 8:11 mówi, a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. I tutaj już jest mowa o ożywieniu w ogóle, że już jestem po prostu jak ta dolina suchych kości z Ezechiela i przychodzi Duch Święty i ożywia. Już się wydawało, że już tak odechodził na te nabożeństwa i tak już, albo potem przestanę w ogóle chodzić na nabożeństwa. Już się wydawało, że już w ogóle już wszystko we mnie wygasło. No i przychodzi któraś niedziela, na przykład 25 lipca 2010 roku i Duch Święty wstępuje i ożywia człowieka, który od lat się nie modlił, który od lat nie miał pragnienia czytania Biblii. Ożywia i nowe życie się pojawia. Wierzycie w to? Słowo Boże właśnie to mówi, że oto na nowo nasze ciała, które już takie bardziej, które służyły diabłu, grzechowi i tak dalej, na nowo stają się ofiarą żywą dla Chrystusa Jezusa. Pojawia się to pragnienie, byśmy złożyli ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jak mówi list do Rzymian 12 rozdział. Powróćmy do ilustracji o chłopcu, którym zajmowaliśmy się, żeby go uratować, dać mu życie, dać mu nowy początek i żeby mógł wyrosnąć i stać się wspaniałym człowiekiem. My, jako ludzie, którzy skorzystali z łaski Bożej, ja i ty, jesteśmy właśnie takim chłopcem w objęciach, w trosce Ducha Świętego. To właśnie dzięki niemu zostaliśmy uratowani od śmierci. To właśnie dlatego, że Duch Święty nawiedził nas, wyłuskał nas spośród ludzi tego świata, zgubionych, beznadziejnych, ginących, potępionych z powodu, już choćby z powodu tego, że się urodziliśmy w grzechu na tym świecie. On nas wyłuskał, znalazł, zaczął się o nas troszczyć, zaczął się dopytywać o nasze zdrowie. Tak jak Mordochaj w księdze Estery troszczył się ciągle, każdego dnia dopytywał się o zdrowie Estery, tak Duch Święty o nas się troszczył, tak zabiegał, tak żebyśmy mogli prowadzić nowe życie. Te wszystkie rzeczy, które wymieniliśmy, on w naszym życiu zaczął robić. Jak bardzo on pragnie w takim razie osobistego kontaktu z nami. Bo wiele z tego, co on robił w naszym życiu do tej pory, niekoniecznie było przez nas uświadomione. Niekoniecznie wynikało z tego, że my już od razu wiedzieliśmy, że to Duch Święty w naszym życiu robi. Ale teraz już jesteśmy ludźmi, którzy stoją twardo na gruncie Słowa Bożego. Mamy dar życia wiecznego w naszych sercach. Znamy Chrystusa. Jeszcze nie całkowicie oczywiście, ale już na tyle, że bo Duch Święty nam objawił z naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I zastanawiamy się, jak bardzo Duch Święty pragnie społeczności, osobistej społeczności z nami. Czyż on nie chciałby, żebyśmy mu urządzili taki dzień, w którym go zechcemy przyjąć, uhonorować go, dać mu miejsce, powiedzieć, a dzięki tobie wszystko zawdzięczam. Przecież to ty sprawiłeś, Duchu Święty, to, że ja w ogóle zacząłem myśleć o Bogu, że się upamiętałem z moich grzechów, że się narodziłem na nowo, że rozpocząłem nowe życie, że odrzuciłem grzechy, że stanąłem na nogi i tak dalej. Wszystko tobie zawdzięczam. Nic bym nie miał, gdyby nie twoja troska o mnie. Więc teraz w moim sercu, w moim życiu przygotowałem ci komnatę, przygotowałem ci apartament, przygotowałem ci miejsce, w którym chciałbym, żebyś mieszkał i żebym ja mógł z tobą mieć bez przerwy społeczność. Czy Duch Święty tego nie oczekuje, jak myślicie? No chyba oczekuje. Ale pytanie jeszcze jest dużo ważniejsze. Jak nam osobiście zależy na społeczności z Duchem Świętym.
Bo chyba nie ma kwestii, że Jemu zależy. Że On nas ukochał, że się o nas troszczył przez lata, nawet przez dziesięciolecia. Ale jak nam w takim razie zależy, co byśmy powiedzieli o takim chłopcu, który skorzystał z naszej wspaniałomyślności, dzięki nam stanął na nogi, wszystko w ogóle zawdzięcza, wszystko ma, jest dzisiaj, ma pozycję i tak dalej. I wie już, kto go wyratował, kto mu pomógł. Wysłaliśmy mu list, piękny list. Mówimy, my byśmy chcieli przyjechać, zobaczyć, pocieszyć się trochę tobą na stare lata, zobaczyć jak wy tego. Ale ja nie mam czasu, nie jestem zainteresowany. Co byśmy powiedzieli? Co byśmy powiedzieli? Łobuz, no nie? Co byśmy powiedzieli o takim chrześcijaninie, który się dowiaduje, że wszystko co ma, zawdzięcza Duchowi Świętemu, Jego trosce, Bożej miłości, a chrześcijanin taki mówi, gdy się dowiaduje, że Duch Święty chciałby zamieszkać w jego sercu, chciałby przejąć kontrolę całkowicie, chciałby być w bliskiej relacji każdego dnia z nim, w jego domu, w jego pracy, na drodze, w samochodzie, wszędzie chciałby być z nim, taki chrześcijanin usztywnia się i mówi, no, mi wystarczy na Szymanowskiego od 10 do 12, tylko nie dłużej. Co byśmy powiedzieli? Coś jest nie tak z takim chrześcijaninem. Raczej powinniśmy, i to jest coś, co z Biblii wynika, co wynika także nawet z dobrego wychowania, że powinniśmy go serdecznie, jak tylko można, każdym sposobem zaprosić, dać mu pokój w swoim domu, dać mu miejsce w swoim sercu. Bo przecież dzięki Niemu zawdzięczamy wszystko. Bracia i siostry, Pan Jezus tłumaczył swoim uczniom, że po Jego odejściu do nieba, po niebowstąpieniu, że bez Ducha Świętego nie będą mogli być naprawdę wcale Jego uczniami. Mówił, że faktycznie Jego osobistą obecność w życiu uczniów po zniebowstąpieniu będzie można kontynuować przez Ducha Świętego, przez społeczność z Duchem Świętym. Ja prosić będę Ojca, Jana 14:16, i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go w ogóle nie widzi, nie zna i tak dalej. Ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostanie was sierotami. Przyjdę do was. Czyli mówił wyraźnie, że przez Ducha Świętego będzie Jezus dalej obecny między swoimi uczniami. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Nie będziemy tłumaczyć, na czym polega wyższość prowadzenia obecności Ducha Świętego w naszym życiu nad wcześniejszą obecnością Jezusa między 12 apostołami. To chyba jest zrozumiałe, jaka to wielka łaska się nam stała, że Bóg w Duchu Świętym przyszedł i zamieszkał, i zamieszkuje w sercach wierzących na całym świecie. I teraz jest tutaj z nami, i jest w Ameryce, i w Rosji, wszędzie jest. Jezus natknął swoich uczniów tą myślą, że bardzo potrzebują przyjąć Ducha Świętego. Że ten Duch Święty, który już w nich rozpoczął pracę i który będzie zawsze zaczynał pracę w uczniach kolejnych pokoleń, żeby było w nich to pragnienie, ta myśl, żeby przyjąć Ducha Świętego. Czytamy w 20 rozdziale Ewangelii Jana w 22 wersecie, a to rzekł, tchnął na nich, powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Czyli innymi słowy, natchnął ich tą myślą, że będą potrzebować, żeby zawsze mieli w sobie tę potrzebę Ducha Świętego. Co z tego praktycznie wynika? Co powinno wynikać? Powinno po prostu wynikać zainteresowanie osobą Ducha Świętego wśród wierzących, tak czy nie? Czyli powiedział,
tchnął na nich, powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, to wszyscy uczniowie Jezusa przez wszystkie wieki powinni wyrażać to zainteresowanie, to pragnienie napełnienia Duchem Świętym. To powinno im chodzić ciągle po głowie. To powinno w nich być, bo to jest to tchnienie Jezusa, tchnienie Boże na Kościół, na wierzących. Pragnienie osobistej społeczności z Duchem Świętym. No i to widać, że wszędzie tam, gdzie Duch Święty zaczynał działać, gdzie się rodziło Królestwo Boże w ludzkich sercach, tam zawsze była ta myśl, ta potrzeba Ducha Świętego. Tak w Biblii jest napisane. W Dzień Zielonych Świąt, jak zobaczyli, ci ludzie przybiegli, zobaczyli, mówili, co mamy robić, żeby być zbawieni. A Piotr do nich, pamiętajcie się, nie każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie? Czyli oni byli zainteresowani już od razu. Jak Duch Święty w nich to zapoczątkował, bo słuchali Słowa Bożego, to się już to zaczęło pojawiać. Tak właśnie było też w innych okolicznościach, moglibyśmy wiele z nich cytować. Ważne jest też tutaj, żebyśmy pamiętali, że ta obietnica Ducha Świętego właśnie dotyczy wszystkich wierzących, wszystkich pokoleń. Bo Piotr już wtedy powiedział, że obietnica ta odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala. Ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Czyli, że takie doświadczenie, jakie było w Dzień Zielonych Świąt, napełnienie Duchem Świętym, chrzest w Duchu Świętym, nawiązanie osobistej społeczności z Duchem Świętym, przejęcie kontroli Ducha Świętego nad naszym życiem, nad sercem wierzącego człowieka, to obietnica dla wszystkich pokoleń. To nie jest prawda, że już dzisiaj takich przeżyć nie ma. One były tylko wtedy potrzebne, na początku Kościoła, a teraz już wszystko się zawiera w tym, że człowiek uwierzy, ochrzci się, automatycznie dostaje Ducha Świętego i już nie ma o co zabiegać. Tego nie widzimy w dziejach apostolskich. W dziejach apostolskich widzimy, że wszędzie tam, gdzie się rodziła wiara, gdzie Duch Święty zaczynał działanie, doprowadzał ludzi do Chrystusa, wszędzie tam prowadzono ludzi dalej do tego, żeby byli napełnieni Duchem Świętym. Być może taki dystans do spraw Ducha Świętego wiąże się z tym, że niektórzy wierzący mają jakieś obawy, co się stanie ze mną, gdyby tak Duch Święty wkroczył do naszego życia. No bo my mamy tam jakieś swoje, no tak jak wracając do obrazu tego chłopca, jak on sobie już stanął na nogi, urządził życie, wykształcił się, założył rodzinę i tak dalej, sobie wszystko tam już uporządkował, każdy metr w jego domu jest przeznaczony na określone rzeczy, no to teraz zapraszać takiego dobroczyńcy do chałupy, że idzie, może będzie chciał salon. No to jak ja będę TV oglądał, jak on będzie siedział? Albo będzie, no nie, no, on może mi popsuć coś, no nie? Może mi zakłócić mój spokój, a ja mam przecież tak mi dobrze teraz, nie? Dlatego niektórzy wierzący tak trochę boją się tego Ducha Świętego. No to tak, jest Duch Święty, o, oczywiście, tak. Tylko, że ja o wszystkim decyduję, ja robię taki. Natomiast, gdy Duch Święty przychodzi, to nie jest prawda, że On nam wszystko popsuje, że On coś wniesie w nasze życie, co nas unieszczęśliwi, co sprawi, że przestaniemy rozwijać się dalej i tak dalej. Łukasza 11:9 jest powiedziane, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I co tu jest powiedziane? Że gdy wierzący myśli o Duchu Świętym, prosi o Ducha Świętego, to z całą pewnością będzie to dobry dar dla niego. To nie będzie coś, co jego życie zakłóci, co jego życie popsuje. To jest to dar Ducha Świętego, to jest samo dobro dla wierzącego człowieka. Więc odrzućmy takie obawy, że co by się stało ze mną, gdyby Duch Święty, gdyby go tak naprawdę zaprosił, gdyby został ochrzczony w Duchu Świętym, gdyby on wziął mój język w modlitwie, bym się zaczął modlić w obcych językach. Co by się stało? Czy by się może coś złego ze mną stało? Odrzućmy te obawy, bo Duch Święty przychodzi jako ten, który od śmierci nas wybawił, wyprowadził, wyciągnął, doprowadził do Chrystusa, doprowadził do zbawienia. On się o nas troszczy i tylko dobro może wnieść w nasze życie. I chciałbym, byśmy zakończyli myślą o potrzebie modlitwy o chrzest w Duchu Świętym. Nie tylko, żebyśmy to nosili w swoich myślach, ale żebyśmy zaczęli wystosowywać zaproszenie do Ducha Świętego. Byśmy nie byli takim człowiekiem, który wie, kto jest jego dobroczyńcą i pędzi przez życie i robi różne rzeczy, dalej się dorabia, dalej różne rzeczy robi, wychowuje dzieci i myśli. Trzeba by było kiedyś zaprosić tego dobroczyńcę, dzięki któremu to wszystko zawdzięczam. Kiedyś trzeba będzie. Nawet kiedyś może mu się tak wypsnie, no byś wpadł kiedyś do mnie. Jak to się nam czasem wypsnie do innych znajomych, wpadnie kiedyś do mnie. Co to znaczy, wpadnie kiedyś do mnie? Nigdy nie przychodź. Bo gdy chcemy kogoś naprawdę zaprosić, to dajemy konkretny termin, propozycję i mówimy, zapraszam Cię w piątek, zapraszam Cię dzisiaj po nabożeństwie. Zapraszam, nie wpadnie kiedyś do mnie. Jak mi powiecie dzisiaj po nabożeństwie, wpadnie kiedyś do mnie, to wiecie, co będę rozumiał przez to. Ale jeśli mi powiecie, chciałbym się umówić z Tobą, zapraszam Cię, by przyjść do mnie dzisiaj, albo jutro, albo pojutrze, o godzinie tej i tej. A jak nie, to umówmy się na drugą godzinę. Ale umówmy się. To wtedy będę wiedział, że jestem konkretnie zaproszony. I chciałbym to mocno podkreślić, że Duch Święty chce, Słowo Boże nam na to wskazuje, chce osobistej więzi z nami. Chce, żebyśmy Go zaprosili. Chcę, żebyśmy modlili się o napełnienie Duchem Świętym, bo Słowo Boże to wyraźnie pokazuje, że uczniowie, gdy wrócili po tym spotkaniu z Jezusem na Górze Oliwnej, gdy On odszedł do nieba, wrócili do Jerozolimy, weszli do, zatrzymali się w tej górnej izbie i modlili się, trwali w modlitwie i zostali napełnieni Duchem Świętym. Nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli razem, oni się modlili, czekali, wiedzieli, że najważniejszą rzeczą jest, żeby teraz Ducha Świętego zaprosić, żeby On ich poprowadził. Tak było też z nowo nawróconymi w Samarii, pamiętacie, że apostołowie, jak się dowiedzieli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Była potrzebna modlitwa. Modlitwa, nie tylko jakaś ceremonia zewnętrzna, nie jakieś takie pokropienie, wierzmowanie, tylko była potrzebna modlitwa o to, żeby oni zostali napełnieni Duchem Świętym. I ta myśl się przewija przez cały Nowy Testament. Kto rozumie rolę Ducha Świętego w swoim osobistym życiu, ten już nawet w sferze emocjonalnej pragnie kontaktu z Nim. No nie? Jeśli to on taką rolę pełni, to ja chciałbym z Nim być jak najbliżej. Rozmawiać, wsłuchiwać się w Jego głos. Ucisz mnie, Panie, zupełnie mnie ścisz, żebym usłyszał Twój głos. Bo Duch Święty mówi do nas. Mówi do nas nawet często. On tyle rzeczy nam mówi, a my pędzimy i nie słyszymy tego. Trzeba się wyciszyć. Ale jest jeszcze ważniejszy powód, że potrzebujemy Ducha Świętego. Nie tylko z powodu tego, że się tak nasze serce tak rozpłynie i tak myślimy, oj Duchu Święty, tak bym chciał z Tobą. To jest też piękne, to emocjonalne zapotrzebowanie na bliską społeczność z Bogiem. Ale jest jeszcze coś ważniejszego. Dlaczego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, napełnienia Duchem Świętym, osobistej społeczności z Duchem Świętym. Mianowicie to, abyśmy rozumieli, co się dzieje wokół nas, co nas czeka, jaka jest nasza przyszłość, jaka jest przyszłość tego świata, żebyśmy mieli pojęcie o tych duchowych rzeczach. Bo jeżeli nie mamy Ducha Świętego, to nie mamy tego pojęcia w ogóle. 1 Koryntian 2:12. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. Żebyśmy to rozumieli, wiedzieli. Przez Ducha Świętego to wiemy. To nie wystarczy tylko Biblię czytać. Miliony ludzi czytają Biblię i guzik wiedzą o sprawach duchowych. Żeby wiedzieć, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, trzeba czytać Biblię. Ale trzeba mieć społeczność z Duchem Świętym, bo Duch Święty nam objawia prawdę Słowa Bożego. Bo Duch Święty nam odkrywa tajemnice. Czytamy, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których nas naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy, czyli taki naturalny, kierujący się naturalnymi zmysłami, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Czyli dzięki Duchowi Świętemu na bieżąco wiemy, kim jesteśmy, co posiadamy, na co możemy liczyć. Po prostu mamy rozeznanie. Mamy rozeznanie. Wiemy też, jak na co dzień mamy się zachowywać. Podczas naszego wyjazdu rozważaliśmy pierwszy list świętego Jana i tam w drugim rozdziale tego pierwszego listu Jana brat Czarek wtedy to zauważył, podzielił się tym świadectwem, 20 werset. Ale wy macie namaszczenie od Ducha Świętego i wiecie wszystko. Po prostu ci, którzy są napełnieni Duchem Świętym, wiedzą wszystko. I to nie znaczy, że po prostu są teraz takimi omnibusami, encyklopedią chodzącą, wszystko wiedzą. Proszę mi powiedz, jaki jest to powiedzmy PKB w Ameryce, to ja ci zaraz powiem. To nie o to chodzi. Chodzi o to rozeznanie, o to życiową mądrość, co i jak się zachować, co powiedzieć. My na bieżąco to wiemy dzięki namaszczeniu Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego nie tylko dlatego, żeby sobie tak przy kawce usiąść w domu, powiedzieć: o Duchu Święty, jak się cieszę, że jesteś. Ale potrzebujemy Ducha Świętego, żeby wiedzieć, jak się zachować, żeby wiedzieć, co każdego dnia zrobić, żeby wiedzieć, czy to oglądać, czy nie oglądać, czy iść tam, czy nie iść, czy iść na ten film, czy nie iść na ten film, czy tego maila otwierać, czy go nie otwierać, czy na tę stronę internetową wchodzić, czy nie wchodzić, czy spotkać się z tą sąsiadką, czy nie, czy ten program w telewizji oglądać, czy nie, czy czytać to, co ta wróżka napisała, czy tego nie czytać, czy czytać tę książkę, czy nie czytać, kupować tam, czy tam nie kupować, i jechać na te wczasy, czy na nie nie jechać. Duch Święty nam to objawia. Ale to namaszczenie, 27 werset, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujecie, żeby ktoś was uczył. Nie potrzeba. Halo, halo, pastorze. Czy ja mogę jeszcze pić dalej, czy nie mogę pić, jak się nawróciłem? Halo, halo. Czy ja mogę wychodzić za mąż za tego łebka, który no, niewierzący jest? Może się nawrócił, czy nie wychodzić za niego? Takich telefonów nie wykonuję. Nie ma potrzeby wykonać. Szkoda pieniędzy. Szkoda minut na takie rozmowy. Ponieważ to namaszczenie, jeśli je mamy, ono pozostaje w nas i nie potrzebujemy, aby nas ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak nim trwajcie. Właśnie o tym mówimy, że człowiek ochrzczony Duchem Świętym, napełniony Duchem Świętym, wie wszystko. Nie w sensie, że już nie będę się powtarzał, ale ma tę duchową, życiową mądrość i wie, co dzisiaj będzie robił po nabożeństwie, wie, czy to zaproszenie jest do przyjęcia, czy do odrzucenia, wie, czy ma wchodzić w ten układ, czy nie, w tę transakcję, czy nie, czy podjąć na Facebooku kontakt, zaczepkę, czy nie podejmować. Wie wszystko. To Duch Święty, to namaszczenie, jakie w nas pozostaje, ono nas poucza. Chodzi o to, żeby w tym działać. Więc pytam, jak bardzo Duch Święty pragnie społeczności z Tobą, skoro Cię uratował, ożywił, wypełnił pozytywnymi myślami, wyprowadził na ludzi, jesteś dzisiaj, kim jesteś. Jak bardzo pragnie Duch Święty osobistej społeczności? Bardzo pragnie. A jak bardzo Ty pragniesz Ducha Świętego? Powstańmy.